Cześć, tu Kasia.
Cześć, z tej strony Mateusz.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak szukać badań, jak szukać informacji i jak je weryfikować.
Pogotowie dla wszystkich, którzy piszą swoje prace magisterskie.
Zapraszamy.
Słuchajcie podcastu W głowie się pomieści.
Już się nagrywa? Raz, dwa, trzy, halo, halo.
Dobra, jeszcze raz.
Nie,
to było dobre.
Dobrze.
Jedziemy. Szukanie badań do pracy magisterskiej, do wykorzystania w pracy magisterskiej jest czasami wyzwaniem. Czy możesz powiedzieć, jak ty szukasz badań do swojej pracy?
Bardzo chętnie. Jakby wyjdę tutaj na totalnego nerda, bo ja sobie czasem zadam jakieś pytanie, na przykład a co wpływa na nasze szczęście? I sobie wchodzę i sobie szukam badań i sobie czytam badanka. Jest to dla mnie super fun.
Tak do poduszki.
Tak, tak. No tak, jak mnie coś zainteresuje, to sobie lubię poczytać badania na ten temat. Ale mamy dużo opcji generalnie. I jeżeli jesteście studentami i aktualnie jesteście studentami i macie dostęp do baz związanych z Waszym uniwersytetem, to macie więcej opcji, ale taką podstawową opcją dostępną dla wszystkich, niezależnie czy jesteście studentem czy nie, jest Google Scholar. I to jest Google, który jest przeznaczony właśnie do badań naukowych i on wyszukuje Wam artykuły naukowe.
Pytanie od razu moje. Najlepiej rozumiem jest wpisywać frazę po angielsku.
Tak.
Jak wpiszemy po angielsku, to wyskoczy nam dużo więcej fraz, aniżeli na przykład byśmy wpisywali po polsku.
Tak, generalnie nauka się dzieje po angielsku. I najnowsze badania i takie, no największa ilość badań będzie po angielsku. Chyba, że to są jakieś takie specyficzne rzeczy dotyczące, nie wiem, Polski, to może będziemy mieć więcej szczęścia szukając po polsku, ale takie ogólne zagadnienia na pewno po angielsku będzie więcej.
Czyli pierwszy tip, wpisujemy frazy angielskie.
Tak. Jeżeli jesteśmy studentami, no to mamy dostęp do baz typu EBSCO albo różne inne. I wtedy one działają podobnie, ale mogą mieć po prostu inne typy wyszukiwania.
Mhm. Okej. Okay. Czyli mamy taką bazę, na przykład załóżmy, że piszemy o poczuciu umiejscowienia kontroli. Więc wpisujemy sobie tą frazę w Google Scholar. Wyskakuje nam cała masa różnych badań. Jak wybrać to, które jest najbardziej rzetelne, najbardziej wartościowe?
Okej, no to jak mamy wyszukiwanie, to ja bym zaczęła od tego, jaki zakres dat nas interesuje. Czyli czy to ma być raczej nowsze badanie, jeżeli coś takiego aktualnego czytamy, raczej... No im aktualniejsze, tym lepsze, bo czasem jest tak z badaniami, że starsze badania, jeżeli je powtarzamy, no to nie wychodzą nam te same efekty. Zwłaszcza teraz to jest duży problem, dużo badań replikujemy, czyli właśnie powtarzamy i patrzymy, czy wyjdzie nam to samo. Z tego wywiązał się kryzys replikacyjny, który jest też dużym tematem obecnie, ale ja bym patrzyła na zakres dat, jak najmłodsze badania, żeby to były. I jeżeli to już jest taki duży temat, to możemy sobie dopisać do naszej frazy metaanaliza albo przegląd, review, metaanalysis i tak dalej. I to metaanaliza czy przegląd badań to będzie podsumowanie wielu badań. To już nie będzie jeden pojedynczy eksperyment, tylko to będzie wzięcie wszystkiego, co wiemy z danej dziedziny i podsumowanie wyników. Czyli takie spojrzenie z lotu ptaka, okej, to wiemy, tego nie wiemy, to daje taki efekt, to daje taki efekt. Bo zawsze podsumowanie badań będzie wyższym dowodem niż pojedyncze badanie. Bo pojedyncze badanie może być źle dobrana próbka badawcza, może być źle zrobione badanie, albo może być bardzo specyficznie zrobione na jakiejś specyficznej grupie ludzi i zawsze po prostu podsumowanie badań będzie wyższym dowodem niż jedno badanie.
Czy masz taką wiedzę, Kasiu, czy wiesz w takim razie, czy jeżeli użylibyśmy takiej metaanalizy w naszej pracy magisterskiej, to będzie bardziej, nie wiem, lepiej widziane niż na przykład takie zwykłe badanie?
Tak, na pewno, no bo znaczy, możemy podkreślić, że to jest metaanaliza i no, możemy albo cytować 5 różnych badań, albo możemy zacytować metaanalizę, która jest podsumowaniem jakichś tych badań, nie? Więc...
Okej. Okay. Chodzi mi o to, czy na przykład recenzent, jak będzie czytał naszą pracę, to jak zobaczy tą metaanalizę, to powie takie, fajnie.
No mam nadzieję, że to nie jest jedyne badanie, które cytujemy w naszej pracy, że to będzie jedno z wielu badań.
Okej. Okay. Bardziej mówię o takim kwiatku.
Aha, tak.
Na tej całej polanie stokrotek, to jest taka piękna pelargonia.
No to tak, to jest, no to będzie lepszy dowód na poparcie tego, co mówimy, niż pojedyncze badanie.
Okej. No dobra, czyli tak, wyszukaliśmy już badanie, wpisaliśmy frazę po angielsku. Mhm. Patrzymy sobie, ustawiamy sobie wyszukiwanie od, załóżmy, 2018 roku bądź nowsze. Mhm. Co dalej? Rozumiem, że czytamy tekst badań. Na co zwrócić uwagę w tej całej ścianie tekstu?
Okej, ja zaczynam zawsze od abstraktu, bo abstrakt to jest to, co mamy dostępne do przeczytania i po abstrakcie powinniśmy stwierdzić, czy to badanie nam się w ogóle przyda, bo czasem tytuł może być zwodniczy, a z abstraktu, na podstawie abstraktu powinniśmy stwierdzić, czy to badanie warto wchodzić głębiej. I jeżeli już mówimy o wybieraniu badań, to jeżeli mamy wybór, to spojrzałabym również na to, gdzie zostało opublikowane badanie. Obowiązkowo to musi być nie wydawnictwo, tylko
czasopismo.
Czasopismo, które poddaje artykuły procesowi zwanemu peer review, czyli daje innym badaczom do przeczytania badanie, zanim zostanie ono opublikowane. Czyli inni badacze, specjaliści w danej dziedzinie czytają ten artykuł i mówią, czy im się to podoba, czy nie, i na tej podstawie jest to dawane do publikacji. To nie jest idealny proces, ale jest to na razie najlepsze, co mamy.
Gdzie możemy taką informację znaleźć?
Na stronie journali.
Najczęściej. Okej, okay, tak. Tam będzie napisane.
Tak. Mhm. I no, jeżeli znajdujemy badanie, to ono zawsze powinno mieć napisane, gdzie zostało opublikowane i możemy to wtedy po prostu wyszukać, czy ten journal jest poddaje swoje wpisy peer review. I czasopisma mają swój impact factor. I to jest taki czynnik, on jest związany z tym, jak często się cytuje dane czasopismo. I im wyższy impact factor, tym lepiej. Generalnie. I są oczywiście rankingi i jeżeli na przykład chcecie być na bieżąco, no to warto te najwyższe czasopisma, najwyżej punktowane sobie po prostu regularnie czytać. Ale warto też po prostu cytować te z najlepszych.
Z najwyższą wartością impact factor.
Tak, no. No dobra, ale znaleźliśmy już ten artykuł i chcemy go przeczytać. Jak się w ogóle za to zabrać? Mówiłam już, że zaczynamy od abstraktu, czy w ogóle to jest coś, co nas interesuje, czy nie. Jak już stwierdziliśmy, że dobra, chcemy przeczytać go w całości, to ja zaczynam od końca, czyli idę do dyskusji. Dyskusja to jest zakończenie i tam jest po pierwsze podsumowanie badań, a po drugie wnioski z tego badania. I ja od tego zaczynam. Co oni tak w zasadzie znaleźli i...
O co chodzi w ogóle?
Tak, i o co chodzi.
Okej, czyli to mięsko tego badania, można powiedzieć.
Tak, w dyskusji jest mięso. Co było badane, co zbadali, co im wyszło.
Okej, wchodzimy, patrzymy na abstrakt. Dyskusja i na końcu dyskusji są wnioski.
Tak.
Mięsko badania.
Tak. Okay. Na początku dyskusja, ale dyskusja jest na samym końcu.
No. Ojej, trochę to zagmatwane.
Dobra. Trochę tak. I później, jak już wiemy, że to nas interesuje, no to możemy przejść właśnie do wstępu teoretycznego, czyli jaki był, jak doszli do hipotez, później jak to zbadali i tak dalej. Ale to już, jeżeli chcemy szczegółowo opisywać w naszej właśnie pracy dyplomowej, magistrze, no to wtedy wchodzimy już głęboko w metodologię. Ale jeżeli chcemy tak prześledzić, czy to jest w ogóle to, no to abstrakt, a później ja zaczynam od dyskusji, bo tam jest podsumowanie wszystkiego.
Mhm. Czyli to jest takie, jeżeli ktoś szuka tylko i wyłącznie takiego ogólnego zarysu, to najlepiej właśnie kieruje się do tego abstraktu.
Tak, tak. No.
Wiesz co, Kasiu? No. Tak Cię słucham i ja, Wy tego nie widzicie, co prawda, ja to widzę, ale widzę, jak Kasia to opisuje, jak mówi o tych badaniach, jak pięknie maluje po prostu słowem, wręcz ja widzę ten cały abstrakt, widzę to całe badanie, widzę tą część teoretyczną i widzę, że robisz to z ogromną przyjemnością i z pasją. I chciałem się w ogóle zapytać, skąd twoje zainteresowanie badaniami, eksplorowaniem, chodzi mi o takie już ściśle naukowe badania.
Nie możesz mi zadawać takich pytań, bo ja już podjęłam decyzję, że nie idę na doktorat i zaraz zmienię to zdanie. Wiesz co, jakoś mnie... To jest chyba taka... Mnie zawsze ciekawiło dochodzenie do prawdy i wydaje mi się, że nauka i jakby taka ścieżka naukowa to jest, jakby my jesteśmy najbliżej prawdy dzięki nauce. Nauka jest, jakby ma wiele wad i nie jest idealna i jakby wiesz, tam te procesy publikacji i tak dalej nie są idealne, ale są najlepszym, co my mamy, żeby poznać świat. Jakby mnie interesuje świat i interesują mnie ludzie i to jest takie narzędzie, które pozwala nam to zrobić, żeby być jak najbliżej tego, jak to faktycznie jest, nie? No bo ty możesz rozmawiać z wieloma ludźmi i możesz mieć wiele doświadczeń, ale to jest, wiesz, wszystko jest dowodem anegdotycznym i tak jak to ci wzbogaca życie i jest super i super jest rozmawiać z ludźmi, tak możesz przeprowadzić badanie z zespołem badaczy i zbadać 40 tysięcy ludzi i zapytać ich, co sprawia, że są samotni, albo jak ta samotność wpływa na ich życie. No i to jest taka wiedza, której no nie dostaniesz przez samo podchodzenie do pojedynczego człowieka i pytanie go, jak się czujesz, jak jesteś samotny, nie? To jest takie narzędzie, które pozwalają nam być tak bardzo blisko no tej prawdy chyba, nie?
Dobra, a czy w takim razie journal, który ma niski impact factor, też mówi o prawdzie? Od razu mi się tak to pytanie mi się pojawiło, bo totalnie rozumiem, o czym mówisz. Mnie na przykład też fascynuje to, że to już stricte, jeżeli chodzi o psychologię, że staramy się mierzyć rzeczy, które na pierwsze takie pomyślenie są niemierzalne.
Tak, tak.
Ciężko jest zmierzyć na przykład czyjś dobrostan, a jednak badacze, psychologowie to robią. To jest dla mnie fascynujące, ale właśnie nawiązując do tego pytania, czy w takim razie, bo mówisz o prawdzie, do dochodzeniu do prawdy, czy w takim razie tylko te journale z najwyższym impact factor, z największą ilością cytowań mówią o prawdzie, czy na przykład jak ja robię takie słabe badanie na małej próbie 10 osób, to ja też mówię o prawdzie?
Najlepsze journale nie mówią zawsze o prawdzie, bo jakby już no, mieliśmy wiele historii badań, które zostały wysoko opublikowane, a były bardzo dalekie od prawdy, czy wręcz były zmyślone całkowicie. Więc nie zawsze trzeba uważać. Jakby nauka to jest takie... nigdy nie dojdziemy do prawdy na 100%.
Okej, czy mówisz o takim ogólnym, bo ja też zapytałem tak, cię, co cię fascynuje, czyli to jest taka ogólna idea i to eksplorowanie
tak, to raczej
i dochodzenie
chodzi
ideę, do prawdy.
To takie, wiesz, takie syzyfowskie tam wdrapywanie się na ten szczyt, ale ten kamień ci spada i ty wiesz, że ty nigdy nie dosięgniesz tego po prostu, tej idei prawdy, ale prawdopodobne jest to, że nigdy nie odkryjemy tej prawdy objawionej, prawdy absolutnej. Możemy być albo bliżej, albo dalej niej, nie? No i im mamy lepsze metody, im mamy większą próbkę, im mamy surowsze oceny, tym...
Częstsze replikacje.
Tak. Tym bliżej będziemy dochodzić do jakichś ogólnych prawd. No tylko wydaje mi się, że to też odbija się o takie przekonanie ludzi, czym jest prawda i czym jest, jakby jak złożony jest człowiek, nie? No bo psychologia i nauka nie mówi zawsze.
Bardzo często mówimy, to zależy, to jest wręcz ulubione, po prostu używane na studiach w psychologii, to zależy, na każde pytanie jest odpowiedź, to zależy.
Nie mamy prawd, które są prawdziwe zawsze i wszędzie, tylko mówimy w danych warunkach, na danej populacji, w jakimś stopniu. Nie ma zachowania, które... Nie ma takiej sytuacji, która sprawiłaby, że każdy człowiek na Ziemi zachowa się w ten sam sposób. Więc to zachowanie jest bardzo złożone, no i chcemy być jak najbliżej poznania, od czego to zależy i jakby jakie są warunki, że niektórzy ludzie się zachowują tak, a inni tak. Ale no to jest pewien taki ideał, do którego dążymy, ale nie będziemy w stanie raczej... Zobaczymy, może kiedyś, może przy superkomputerach i tak dalej, ale na ten moment celem nie jest absolutna prawda, która wyjaśnia życie w 100%, nie?
Ja wręcz bym się pokusił o stwierdzenie, że jest wielu ludzi, którzy nie chcą, którzy bronią się przed tą prawdą, bo wiele osób lubi myśleć, łatwo jest nam myśleć jako ludziom czarno-biało.
Tak, tak.
A nauka pokazuje nam te wszystkie skale szarości, że to jest wszystko w szarych kolorach, nie ma takiej zero-jedynkowej prawdy, tylko wszystko jest złożone. I wyobrażam sobie, że po prostu niektórzy nie muszą chcieć w to wchodzić.
No i to jest ciężkie do zaakceptowania. Jakby chcielibyśmy mieć proste wytyczne tego, jak się zachowywać. Prostą odpowiedź na pytanie, czy gry komputerowe powodują agresję u dzieci. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Mamy wiele badań, które mówią, no to zależy. Mamy metaanaliz, które mówią, no może tak, może nie.
Mhm. I też potem miej wiedzę, żeby odczytać, jaka jest wielkość tego efektu, czyli jak to wpływa, tak, na...
Tak, tak, no. I w jakich warunkach, od jakich warunków zależy, czy tak, czy nie. No więc to jest ciężkie, wydaje mi się, do zniesienia, że nie dostaniemy odpowiedzi prostych. I że mamy jako psychologowie pewne interwencje, które na przykład pozwalają nam w jakiś sposób wpłynąć na życie innych ludzi, na zachowanie innych ludzi, ale że to nigdy nie będzie stuprocentowe. I nasza władza nad drugim człowiekiem nigdy nie będzie stuprocentowa, że my mu powiemy, czy jakoś ułożymy sytuację tak i tak i on z całą pewnością zachowa się tak czy tak.
To tak jak na przykład w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Mhm. Przecież tam działamy na protokołach. Bardzo wiele interwencji jest sprawdzonych. Mają policzone, że na przykład na takiej grupie osób, tak w takim i takim wieku, przy tym schorzeniu, przy tym protokole jest takie i takie prawdopodobieństwo, że to będzie pomocne.
No właśnie.
Ale jednak rozmawiając z terapeutami, oni mówią, że ten czynnik jeszcze zależnie również od fali, tak, bo mamy pierwszą falę, drugą i trzecią, ale że ten czynnik ludzki jest ważny, jest bardzo ważny.
Psychoterapia jest według mnie takim obszarem, który pokazuje, jak ważna jest ta nauka w tej psychologii, bo my możemy, może nam się wydawać, że jak coś zrobimy, to komuś pomożemy, a możemy to zbadać. I możemy zbadać, że to zachowanie psychoterapeuty, taka interwencja, takie ćwiczenie pomoże takiej grupie osób o tyle. No i to jest według mnie piękne, bo my nie musimy działać na oślep, nie? Nie musimy zgadywać, nie musimy działać zdroworozsądkowo, bo też często ludziom się wydaje, że można człowieka wziąć na taki chłopski rozum, nie? A później jak to badamy, okazuje się, że jest to, co działa, jest przeciwieństwem na przykład tego, co nam się na chłopski rozum wydawało.
Tak zwana psychologia potoczna.
Tak. Też ważną rzeczą, zwłaszcza jeżeli piszecie pracę o psychologii, jest to, żeby sprawdzać, czy odkrycia, o których piszecie, są aktualne. Bo niestety obecnie dzieje się coś takiego, co nazywamy kryzysem replikacyjnym. Czyli jak bierzemy stare badania i powtarzamy je, czyli robimy replikację, to okazuje się, że nie wszystkie badania się powtarzają i dają istotne efekty. Czyli mogło być tak, że w przeszłości albo przez przypadek, albo z jakichś niecnych powodów.
Albo ludzie może po prostu się zmienili, nie? Że to było 40 lat temu, a już po prostu jest zupełnie inna generacja.
Tak, też tak może być. Po prostu no, te efekty już nie otrzymujemy ich, więc
albo nie
warto,
są tak silne.
Tak, albo nie są tak silne, albo po prostu się zmieniło. Także jeżeli cytujecie jakieś stare badania, to zachęcałabym Was, żeby sprawdzić po prostu, czy ktoś ich nie zrobił na nowo, nie zrobił ich w odświeżony sposób i zobaczyć, czy te efekty się po prostu utrzymują na przestrzeni czasu. Może być też tak, że to zagadnienie przestało być badane i nie ma po prostu nowszych badań, ale ja bym zawsze zachęcała Was do sprawdzenia, czy nie ma nowszych badań na ten temat.
A wracając jeszcze do pisania pracy magisterskiej, ja pozwolę sobie podsumować, tak jak ja Ciebie zrozumiałem. Pierwsze, odpalamy Google Scholar albo EBSCO, albo każdą inną platformę do szukania badań. Po drugie, wpisujemy frazę ważne po angielsku. Trzecia sprawa. Ważne jest, żeby ustawić nowość tego badania, żeby było jak najnowsze, czyli ustawiamy sobie na przykład w wyszukiwarce, że tylko od 2019 roku w górę. Następnie kierujemy się do abstraktu, gdzie mamy mięso badania i możemy z tego abstraktu czerpać, rozumiem, najważniejsze wnioski.
Abstrakty to są też najczęściej są otwarte dla wszystkich, bo niektóre badania nie są otwarte, nie są dostępne. Jeżeli jesteście studentami i korzystacie właśnie z wyszukiwarek typu EBSCO, one powinny mieć dostęp do tych artykułów. Ale może być też tak, że artykuł jest zamknięty za tak zwanym paywallem, czyli trzeba zapłacić za niego. I macie tutaj kilka wyjść. Jeżeli nie macie do niego dostępu przez uniwersytet, to możecie na przykład napisać do autora. Do autorów zawsze jest podany mail, do autora pierwszego zazwyczaj. I badacze zazwyczaj w psychologii, ja nigdy nie miałam sytuacji, żeby mi ktoś odmówił wysłania artykułu, a robiłam to kilka razy już. Więc zazwyczaj badacze lubią, jak się czyta ich artykuły i chętnie wysyłają je mailem po prostu. Więc to możecie zrobić, jeżeli Wam bardzo zależy na jakimś artykule, którego nie macie, do którego nie macie dostępu.
Okej, czyli powiedzieliśmy o takim generalnym przepisie, jak dostać się do tego mięska. Jak ktoś się czuje nieco zagubiony w poszukiwaniu tych badań, to wiemy, co robić. Czy masz w takim razie jeszcze jakieś takie generalne tipy? Takie niezwiązane ogólnie z całością poszukiwania, ale na przykład co Tobie ułatwia poruszanie się w tym gąszczu informacji, czasami w ścianie tekstu? Co Ty robisz, żeby wysnuwać te najważniejsze wnioski, najważniejsze informacje?
Ja też często... Na Google Scholar macie opcję sprawdzenia, kto cytuje badanie, o którym piszecie. I ja często, jeżeli na przykład nie jestem pewna, jak opisać to badanie, to patrzę, jak inni naukowcy pisali o tym badaniu. No i na tym próbuję sama zbudować swoje cytowanie. Tak, wiadomo, wszystko własnymi słowami, bo nie chcecie mieć plagiatu, ale też warto zobaczyć, jak inni badacze interpretują to badanie, o którym piszecie.
Mhm. Czy to jest trochę tak, że jak piszemy sobie swoją pracę magisterską, to tak naprawdę opisujemy innymi słowami to, co to i tak już zostało odkryte. Mhm. Czy to trochę tak jest?
No tak, w tej części pierwszej, gdzie mamy wstęp teoretyczny, no to o to chodzi, nie? Żebyście podsumowali to, co już zostało zrobione, z czego Wy w ogóle wychodzicie, z jakiego kontekstu w badaniach wychodzicie, co inni odkryli i co Wy chcecie do tego dodać, nie? Bo badania takie jak praca magisterska, no będą zawsze osadzone w jakimś kontekście, nie? Czyli wychodzicie z jakiegoś punktu w teorii. Nie robicie swoich badań w próżni, jakby tak jak jest taki sentyment trochę, nie? Że o, zrobimy jakieś super nowoczesne badanie, którego nikt wcześniej nie zrobił, nikt wcześniej na to nie wpadł. Duże prawdopodobieństwo jest, że ktoś coś podobnego robił wcześniej. Albo przynajmniej zrobił jakiś krok przed Waszym krokiem i możecie od czegoś zacząć, nie? Znaczy, no, musicie od czegoś zacząć. Na tym polega ten wstęp teoretyczny w pracy magisterskiej.
Nie wymyślimy koła na nowo.
Tak.
Trochę smutne to jest.
Tak, trochę tak. No,
dla wewnętrznego wynalazcy kogoś to może być przykra informacja.
Nie, tak. Ja też na początku, jak miałam pierwsze takie pomysły na badania, to miałam taki wewnętrzny opór przed tym. No przecież ja tutaj chcę takie innowacyjne rzeczy.
Myślę,
badać.
Że nie tylko tak. Ty.
Nikt wcześniej ich nie badał i dlaczego nie mogę ich zbadać, skoro nikt wcześniej tego nie zrobił? No bo to musi być... Wasze hipotezy w ogóle nie mogą się wziąć z dupy. Nie? Jakby to nie jest tak, że siedzicie ja, ale sobie wymyślę, tylko najlepiej, żeby to było już
osadzone
właśnie tak, osadzone w teorii.
Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, za wszystkie osoby, które piszą swoje prace dyplomowe. Łączymy się z Wami w bólu.
Pamiętajcie, że nie jesteście sami w tym procesie, że macie znajomych, którzy na pewno chętnie Wam pomogą.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy Was do kontaktu naszego maila. Kasia z chęcią na nie odpowie.
Świetnie.
Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za czas spędzony z nami. Do zobaczenia. Mówili dla Was
Kasia
i Mateusz.